W styczniowej audycji literackiej Jarosław Gach. Człowiek z natury, człowiek sztuki i rysownik, i marzyciel, i samozwańczy, sadziciel drzew.
Myślałem, że byłeś Indianin.
Trochę tak, trochę też Indianin. Skąd się biorą sny?
Cześć. Skąd się biorą sny? Na takie pytanie nie byłem przygotowany, ale myślę, że sny biorą się z tego głębszego pokładu naszej podświadomości czy nieświadomości. Czyli są taką formą kontaktu z nami, poza tym mózgiem racjonalnym.
Przeglądaliśmy twoje prace, które przyniosłeś. Rozmawialiśmy też o tym, że z czasem wspomnienia ulegają zmianom, że pewne rzeczy do nich dorysowujemy, że powstają trochę na nowo, że czasem zostaje z nich zarys. A jak jest z twoim tworzeniem? W którym momencie Jarek stwierdził, że pójdzie do liceum plastycznego?
Trochę zostałem już rzecz jako po prostu oczywistą i postanowioną, wracając, bo no, to było tak. Skończyłem podstawówkę w Lidzbarku Olimińskim, zaczęły się wakacje, wcześniej zdałem egzamin, w ogóle nie wiedziałem o liceum plastycznym, zdałem egzaminy do, i to jest w ogóle niesamowite, ja do tej pory tego nie rozumiem, ale do szkoły ekonomicznej w średniej w Lidzbarku. Tak, ja właśnie, który po prostu... No musiałem co roku zaliczać matematykę, żeby to po prostu niesamowity wybór. No tak czy siak poczułem wolność, zacząłem po nocach szwendać się po mieście z kolegami, czułem się bardzo dorosły i nagle któregoś wieczoru, to nie wiem, czy to nie był sierpień właśnie, wracam, palą się wszędzie światła, myślę, co się stało, chyba mi się oberwie, za późno wracam. Okazało się, że przyjechała moja starsza siostra z mężem z Warszawy, która to wiedziała już o egzaminach na naborze na pierwszy rok Liceum Plastycznego Olsztyńskiego. I okazało się, że to się następnego dnia rano się odbywa. I po prostu jak ja przyjechałem, to, wróciłem do domu, to się dowiedziałem, że po prostu jutro rano jadę zdawać egzaminy do liceum plastycznego. I tak to się stało. Ja w zasadzie miałem taką skruchę z powodu moich nocnych powrotów do domu, no bo jednak niby czułem się dorosły, ale tak jednak nie do końca. Że po prostu zgodziłem się na wszystko, pojechałem bez ołówka, bez pędzelków, bez farbek. Okazało się, że to wszystko było elementem składowym, powinienem to ze sobą zabrać. Więc tak naprawdę no, ołówek pożyczyłem, gumkę pożyczyłem, a że pędzelka nie miałem i nie miałem już od kogo pożyczyć, to na egzaminie z malarstwa malowałem palcami. Czyli maczałem u sąsiadów, u sąsiednich dzieci w farbkach palec i namalowałem szybko. No, po prostu na zasadzie... To mi zostało. Te parę lat pracy w gazecie to był świetny sprawdzian właśnie tego, wiesz, tej pracy na ostatnią chwilę. Chyba najlepsze jedynki w gazecie to były te, które właśnie trzeba było robić z taką presją, że po prostu nie mamy co zrobić z jedynką, a już drukarnia chodzi.
No. Stąd wzięło ci się piórko w tworzeniu?
To znaczy tak, piórko. Ja oczywiście miałem jakieś takie wzorce, tak, jako dziecko w podstawce zachłysnąłem się komiksami Grzegorza Rosińskiego i taką ambicją przez wiele lat było umiejętność, osiągnięcie podobnej zbliżonej kreski. Ja nie wiedziałem, jak on to robił, szukałem wszędzie cienkopisy, nawet aerografy, nie aerografy, no dobra. To już mniejsza większość, stalówki. Myślałem, że to stalówki. Nie. Na koniec okazało się, że to jest pędzelek. Po prostu odpowiedni, naprawdę taki dobry pędzelek. No teraz już w dzisiejszych czasach mamy art peny, więc to załatwia w ogóle problem kreski.
Ja mam wrażenie, że ty jesteś takim życiowym partyzantem i twórcą.
Kurczę, niesamowite.
Takim rebelem, mówiąc młodzieżowo.
Ja czasami w rozmowach z przyjaciółmi, a nawet ze swoimi dziećmi, powołuję się właśnie na etos partyzanta, więc nie wiem, skąd to wiesz. Mogłaś gdzieś podsłuchać, ale rzeczywiście...
Nie, naprawdę tak nie, absolutnie. To są moje własne odczucia i obserwacje.
Myślę, że mogę to trochę wytłumaczyć.
Poproszę.
Bo wydaje mi się, że ten partyzant to jest najbliższe określenie z naszej tej strefy kulturowej, czegoś, na czym się wychowałem, a ja się wychowałem na książkach o Indianach. Więc to byli wojownicy, tropiciele. Oni tak naprawdę byli właśnie takimi partyzantami, którzy stąpają i żadna gałązka tam nie trzaśnie, wiesz.
W jednej z gazet opowiedziałeś o spotkaniu z twoim mistrzem, którego zapytałeś o to, jak powstała fujarka? To,
znaczy mistrz, najwspanialsze książki o Indianach, jakie przeczytałem jako dziecko i które mnie na pewno kształtowały, to była przede wszystkim trylogia indiańska państwa Szklarskich, a na drugim miejscu chyba bym uplasował, jako dziecko, oczywiście mówię o dzieciństwie, uplasowałbym książki Stanisława Supłatowicza, zwanego Sad Okiem. I to był właśnie on. Tam na tym zlocie spotkałem już staruszka świetnie krzepkiego, dobrze się trzymającego, opalonego, półnagiego w przepasce biodrowej. No Indianie, po prostu długie, siwe włosy. No więc nie, no, musiałem mu zadać kilka kluczowych pytań, tak.
No i opowiedz o tej fujarce, bo odpowiedź była po prostu absolutnie przepiękna.
To nie była fujarka, tylko to był, przyznam szczerze, no nie wiem, byłem młody, więc takie rzeczy mnie nurtowały, takie pytania. Chciałem sobie zrobić prawdopodobnie fajkę, stąd może to pytanie. Zawsze mi się podobały te takie długie, tam do pół metra właśnie prawie, że fajka. Fajki indiańskie. I ta lulka, mówię, jak oni, nie mając tych wszystkich narzędzi, jakimi my dysponujemy, tak, jeszcze będąc koczownikami, mogli robić takie piękne, precyzyjne przedmioty z te otwory w środku. I pytam się go, czy zawsze mnie to interesowało. Jak wyście... Aha, dlaczego jego pytam? Bo Sad Ok, jego legenda, zresztą pierwsza jego książka, to jest tak jakby autobiografia, całe życie twierdził, że on jest co prawda pół krwi Polakiem, dlatego Stasiu Supłatowicz, ale jego mama uciekła z grupą Polaków, którzy byli na zsyłce na Syberii, przez cieśninę Beringa i tak wędrując z północy... przez te puszcze kanadyjskie, po prostu ledwo żywych, i tam umierali po kolei, tam ledwo żywych ich znaleźli Indianie, którzy ich przygarnęli, zaopiekowali się, wyleczyli, a wódz zakochał się oczywiście w jego mamie i stąd się wziął on i jego albo młodszy, albo starszy brat, już nie wiem. Tak czy siak dzieciństwo swoje wśród tych dzikich Indian spisał w formie książki. Natomiast kiedy mama dowiedziała się od napotkanych myśliwych białych, że Polska odzyskała niepodległość, uprosiła wodza, że chce odwiedzić ojczyznę i pozwolił jej zabrać jedno dziecko i miała wrócić oczywiście tam po miesiącu czy jakoś tak, ale traf chciał, że wyjechali we wrześniu 1939 roku i 18-letni Stasiu został partyzantem Armii Krajowej.
No i teraz pada odpowiedź. Jak było z tą lulką?
No tak, oczywiście. Zagadałaś mnie.
Nie po raz pierwszy, vice versa.
To było tak. Najpierw trzeba było tak rzeczywiście wyskrobać taką malutką dziureczkę z jednego końca. Do tego końca włożyć wystraszonego kornika i powiesić tak tą dziurką do dołu nad ogniskiem palącym się i powoli to obniżać, jako że kornik, jednak no, instynkt samozachowawczy będzie jednak próbował przetrwać, więc postanawia się wgryzać pionowo w górę, żeby uciec przed gorącem i okazało się, że to jest ta prosta, jakże prosta metoda.
Spotykamy się tutaj niby z parady, bo po takim czasie pracy, rok, i tutaj nie masz dodatkowych pomocy pod tytułem reżyserów twoich komiksów czy osób, które podrzuciłyby ci tekst, bo jest to znowu podstawa podstaw, czyli warmia.
Mhm, tak. To znaczy, no nie pracuję w zespole, ani w studiu komiksowym, to jest prawda, ale są komiksy, które robię według scenariusza czyjegoś. Czasami jest tak jak w przypadku tego komiksu ostatnich bajek warmińskich wydawnictwa Pruteni, że dostaję dokładnie opracowany szczegółowy, łącznie z kadrowaniem i ujęciami scenariusz. No to tutaj zupełnie odpada jakby cała ta praca. Znaczy cała nie odpada, no bo wiadomo, że tą przestrzeń trzeba jednak stworzyć, wykreować. ale no, ogrom pracy jednak przy tworzeniu historii, całym rytmie i tak dalej, to jest, no, to jest przecież inny rodzaj pracy zupełnie. No ale Tkanina była, jest komiksem od stóp do głów, można powiedzieć, autorskim, aczkolwiek korzenie ma w Warmii, gdyż jest to luźna adaptacja swobodna starej legendy Zaklęta Żabka.
Nie dość, że rysujesz i malujesz, to jeszcze teraz piszesz.
Zawsze pisałem, to znaczy zawsze. Na pewno zacząłem, pierwszą książkę zacząłem pisać w drugiej klasie szkoły podstawowej, jak przeczytałem Wyspę Robinsona Arkady'ego Fillera. Po prostu, no oczywiście moja książka nosiła tytuł Diabelska Wyspa i też była o rozbitku, który oczywiście też dziwnym trafem był polskiego pochodzenia na Morzu Karaibskim. No, no oczywiście zaraz się tam pojawili Indianie i dwa lata później zacząłem rysować już pierwsze komiksy i wtedy pisanie, no nie można powiedzieć, że zeszło na plan ostatni, bo raczej na drugi, no bo tutaj pojawił się rysunek jeszcze.
Ale rysunek też jest językiem literackim.
Tak, w ogóle komiks jest przecież takim medium ciekawym, gdzie czasami trudno do końca, bo oczywiście są różne komiksy, no większość z nas pewnie pamięta komiksy typu Catcher Donald, Superman, tego typu, albo teraz mangi, ale one mają bardzo różne formy. Czasami nawet tutaj jest komiks, w którym jest tylko jeden dymek przez cały album komiksowy, gdzie jest 50 parę stron. To też się zdarza i zdarzają się komiksy, gdzie wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo tekstu i ten obraz jest taki, no wręcz prawie schematyczny. To wszystko jest nieprzypadkowe oczywiście. Nie zawsze autorom się to udaje, ale dobre komiksy to są świetnie wyważone i to, na co nacisk jest postawiony, to ma być postawione, na to jest postawione.
Niesamowite jest to, że ty jako partyzant i samozwańczy Indianin, a w duszy może i we wcieleniach, jesteś w swoim lesie i czy tam tworzysz właśnie?
Tak. Tak, pracuję w domu i z biegiem lat też oczywiście trochę trenuję inne miejsca, powiedzmy tak, no bo wiadomo, że się przyzwyczaiłem i coraz trudniej mi jest pracować na przykład, nie wiem, gdzieś w podróży, czy kiedyś to było normą. Kiedyś było normą, jeszcze kiedy pracowałem w gazecie i tam już rysowałem komiksy, zresztą też dla gazety. Potrafiłem skupić się na pracy, kiedy za mną ten cały rejwach gazetowy panował, gdzie tam z działu sportowego dochodziły tam ryki, gol, wszyscy krzyczą, z drugiego działu ktoś krzyczy, dobra, tu z policji dzwonią, coś tam, nie? A ja tutaj bajki, wiecie, rysuję, no po prostu. Ale to już tak teraz się zdałem jakiś taki może nadwrażliwy. Jak pies mi za długo szczeka, mówię, Boże, co on się tak męczy i szczeka, idę, muszę sprawdzić, już po robocie, nie? Albo na dole piszczy, bo chce wyjść, no to wtedy schodzę na dół, wypuszczam, po chwili słyszę, że już chce wejść, bo piszczy z drugiej strony, więc no nie da się.
No ale przez rok w swojej własnej najbezpieczniejszej przestrzeni pracowałeś w swoim własnym domu, który zresztą tymi rękoma wybudowałeś, tak, tymi ręcyma wybudowałeś.
No nie tylko ja, bo też moi bliscy i przyjaciele przyjeżdżali, pomagali, więc tam naprawdę dużo, dużo odcisków dłoni jest.
Ja muszę zdradzić tutaj taką prywatną rzecz, że jak mam okazję być u ciebie, to czuć tych wszystkich ludzi i te wszystkie duchy, które się unoszą w tej twojej przestrzeni. Naprawdę jest ona szczególna.
Absolutnie ci w to wierzę. Myślę, że tak, że rzeczywistość jest dużo, dużo bardziej złożona niż nasze zmysły pozwalają nam dostrzec.
I opisać.
I opisać, to tym bardziej tak. No, no ale mamy jeszcze język sztuki, poezję, muzykę.
Opowiedz mi proszę teraz o Tkaninie. Bo doszliśmy do wniosku, że jest to komiks, który daje nadzieję, ale on najbardziej trafia do tej młodszej grupy. Mm-hmm. To do tak. nich zaadresowałeś ten przekaz.
Znaczy, ja myślę, że na przykład za pół roku albo za rok już będę wiedział z większą pewnością, do której grupy on tak naprawdę trafia. Bo to też jest tak, że w tej chwili tak, wiem to ewentualnie z korespondencji czy pierwszych recenzji. Korespondencji w sensie takim, że na przykład zdarzyło się, że napisali do mnie kilkukrotnie dorośli czytelnicy, którzy są rodzicami i podkreślali, że coś w nich poruszyło, coś, o czym zapomnieli, albo o czym zapomnieli w przypadku swoich dzieci, które teraz mają, przeżywają problemy okresu dojrzewania. Więc to jest dla mnie bardzo wartościowe, ale też nie ukrywam, że kiedy na spotkaniach z dziećmi z klas, tam 4-5, spotkałem się naprawdę z ogromnym aplauzem i te dzieci po prostu od razu chciały kupować komiks, były zachwycone, więc no może dlatego, że bohater jest w 8 klasie, jest to dla nich jakiś taki, no może.
Ja kiedy widziałam otwarcie twojej wystawy w naszym miejskim ośrodku kultury i widziałam je na dużych planszach, szczerze mówiąc, wyszłam stamtąd z takim rozrzewnieniem może trochę? Trochę z takim, z taką pamięcią, co ja robiłam, mając kilkanaście lat. I tak, ja też tutaj znalazłam taką kroplę goryczy, ale też kroplę nadziei. Mhm. I to, o czym też mówiliśmy, że ty bywasz mroczny. Mhm. Bywasz mroczny w tym, co tworzysz. A tutaj jest dużo nadziei. Opowiedz mi, dlaczego w ogóle Warmia? Dlaczego Warmia? Ja wiem, że jesteś tutaj po prostu korzeniem absolutnie i tutaj wzrosłeś, ale dlaczego aż tak?
Ostatnio często spotkam się z tym pytaniem i przyznam szczerze, że za każdym razem nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, bo szukam odpowiedzi w sobie. Myślę, że to, co przychodzi mi pierwsze na myśl, to jest pewnie najwłaściwsze, czyli to, że po prostu ja po prostu tu żyję od dziecka, jestem przesiąkłem tym. Może potrzebowałem czasami oddalić się od tej ziemi, wyjechać gdzieś dalej, doświadczyć czegoś innego, ale z czasem zacząłem zauważać, że tak naprawdę wyjeżdżając gdzieś na przykład w inny świat, tak, ja zaczynam szukać elementów, które znam stąd. Na przykład, nie wiem, na równinach zaczynam szukać pagórków i za nimi tęsknić. Tam, gdzie nie ma lasów, zaczynam czuć się trochę dziwnie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, czy jezior, czy... No po prostu ja mam wrażenie, że zapuściłem korzenie. Po prostu, jak drzewo. I oczywiście mam znacznie większe zdolności poruszania się i przemieszczania, ale mimo wszystko na dłuższą metę czuję się źle poza lasem i bagnem moim.
Właściwie to uroczyskiem trochę.
Tak, i uroczyskiem.
To tak, twoim
tak,
uroczyskiem.
Jestem już przez te lata parę historii też powstało takich magicznych i mrocznych.
Nie tylko rysujesz i nie tylko wydajesz to na papierze, ale między innymi za tobą współpraca z Shannonem, zresztą fantastyczna.
Tak, tak.
Twoje życie jest...
Wielokrotnie zresztą.
No właśnie, twoje życie jest związane z Shannonem, ale w ogóle z muzyką.
Mm-hmm. No to akurat podejrzewam, że większości z nas w jakimś stopniu jednak muzyka odgrywa istotną rolę, prawda? Różna muzyka. No ja na przykład nie wyobrażam sobie pracy bez muzyki, bo wspomniałaś o pracy do muzyki czy dla muzyki, ale ta muzyka towarzyszy mi non-stop. Każdy z tych, ja jestem w stanie zrobić listę utworów, których można byłoby słuchać w ogóle, które by nie zakłócały odbioru czytania tego czy innego albumu.
Czego słuchałeś, rysując tkaninę, pracując nad nią?
Akurat, znaczy tak, na pewno z rękawa tytułów nie wytrząsą, gdyż mam swoją playlistę i musiałbym tak naprawdę sprawdzić. Natomiast niewątpliwie, nie wiem czy dobrze tego autora głównie instrumentalnej, znaczy czy przede wszystkim instrumentalnej muzyki, Max Richter?
Może Richter.
Richter. Mm-hmm. Na pewno on, jego utwory wypełniały tę przestrzeń, ale przede wszystkim...
Fantastyczny fortepian.
Tak, ale przede wszystkim utwór, no i teraz mógłbym sprawdzić.
Wyłączyłeś
nie
telefon.
Nie mogę, wyłączyłem. To jest utwór oczywiście taki symfoniczny, natomiast powstał on do filmu Pluton. Jest to utwór, który najszerzej jest zaprezentowany w momencie, kiedy ten dobry porucznik, pozytywny bohater ginie, zdradzony przez innego, negatywnego oficera. Chociaż oczywiście na wojnie wszystko jest względne. Może, no, nie jestem w stanie sobie tak przypomnieć.
No ale dobrze, dobrze, jesteśmy nakierowani. No ale zobacz, znowu jakaś kompletna apokalipsa, a tkanina ma bardzo ciepłe przesłanie.
Tak, ale widzisz, żeby przełączyć się na ten tryb pracy, ja muszę osiągnąć taki stan skupienia, w którym zupełnie wyłączam się, odłączam te połączenia ze światem zewnętrznym. No, na tyle, na ile to jest możliwe, jak najbardziej. Jednocześnie jestem oczywiście odpowiedzialnym ojcem, odpowiedzialnym panciem dla zwierzaków i do tego jeszcze przecież może na przykład zadzwonić moja mama i potrzebować czegoś, czy... No, więc jakoś to muszę pogodzić, to nie jest łatwe. Dlatego być może sięgam po takie no, dramatyczne elementy muzyczne i nie wiem, czy cię zaskoczy, czy nie. Na pewno doceniasz piękno tego utworu, chociaż nie wiem, czy go słuchasz na co dzień. Ja do pracy czasami słucham, jak potrzebuję naprawdę się wzruszyć i wbić w tą historię, nad którą pracuję. Jest to marsz żałobny Chopina. Oczywiście w całości.
Podzielam nastroje.
Prawda?
Podzielam nastroje.
Tak samo z tym kawałkiem z Plutonu, niestety właśnie, nie mogę sobie przypomnieć. Jeden z najsmutniejszych kawałków na świecie. One po prostu szarpią nas za najwrażliwsze czułeczki.
Ja tak mam z twoją twórczością, że ona porusza we mnie nie tylko tę dorosłą, którą gdzieś tam sobie mam, ale chyba przede wszystkim to wewnętrzne dziecko, o którym sobie dzięki twojej twórczości też przypominam. I ja się chyba też trochę lubię bać. I myślę, że to też w tych twoich komiksach znajduję. Ale właśnie, zobacz, że rozmawialiśmy tu o mroku, rozmawialiśmy tu o jasności, a doceniają twoją twórczość właśnie między innymi dzieci. No powiedz proszę o ciągniku, bo to jest niesamowite.
To w komiksie o chłopcu w studni, narysowanym do scenariusza Aleksa Kasztę. Tak, no tutaj ten komiks jest generalnie komiksem smutnym, ale rzeczywiście parę tam elementów jest bardziej krzepiących i z punktu widzenia mnie jako rysującego. Przyjemnie mi się pracowało nad elementami wsi, warmińskiej wsi lat 70. i życia bohaterki, małej dziewczynki 13-letniej z dziadkami. No i tam... Rzeczywiście pojawia się element ciągnika, gdyż na takim dużym ujęciu pokazującym wieś i podjeżdżający autobus ogórek z dziećmi ze szkoły. Widać też na pierwszym planie ciągnik Ursus. Cieszyłem się z tego pomysłu, żeby to był ten ciągnik, akurat ten, bo to bodajże jest właśnie 40, tak? Chyba tak się mówi. No ale okazało się po latach, bo już kilka lat minęło, że na spotkaniu z dziećmi okazało się, że w każdej klasie znalazło się dziecko, które po prostu podnosiło rękę do pytania, ale tylko po to, żeby powiedzieć, proszę pana, mój tata powiedział, że ten ciągnik jest super. I to po prostu normą.
Najbardziej podobał się w komiksie.
Tak, ja w ogóle bardzo się eksploatuję i rzeczywiście angażuję w te spotkania z dziećmi i z młodzieżą, ale jednocześnie one są najfajniejsze.
A już... A nie najbardziej wymagające jeszcze przy okazji?
Najbardziej wymagające, tak. I tak było ze spotkaniem w przedszkolu. Pierwszy raz miałem spotkanie autorskie w przedszkolu i troszkę się obawiałem, bo zastanawiałem się, jak z tymi 4-5-latkami będzie, nie? Oni nie będą zadawać takich pytań jak wszyscy, nawet jak te dzieci ze szkoły i taki nie byłem pewien do końca, co się okazało. Postawiłem na spontaniczność i to było najlepsze rozwiązanie. Po prostu kochane dzieciaki. Tak się bawiliśmy, że zamiast godziny spotkanie trwało 2 godziny i panie przedszkolanki cicho nic nie mówiły, że było świetnie.
Ja myślę, że znając cię trochę i obserwując cię, to mam wrażenie, że ty bardzo starasz się dbać o to twoje wewnętrzne dziecko.
Bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest, żeby pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko. Jeżeli się ukryło, gdzieś schowało w wyniku różnych przeżyć, to należy je odnaleźć. Tak samo trzeba pielęgnować w sobie nastolatka. To jest bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście każdy kolejny etap życia. One są w nas, po prostu są. Jesteśmy jak te takie rosyjskie laleczki, jak one się nazywały. Te takie jedna w drugiej. No właśnie. Dzisiaj wieczór amnezji.
Tak, tak, ja też właśnie spróbuję sobie
ale
przypomnieć.
Pamiętasz, prawda? Tak, kiedyś oczywiście, były popularne,
tak.
A teraz...
Matrioszki.
Matrioszki.
Matrioszki. Matrioszki. No przecież, no przecież, że matrioszki. One miały taki specyficzny zapach. No tak, to prawda.
Chociaż taka matrioszka, która nie odnalazła swojego wewnętrznego dziecka czy dzieciaka, to jest taki właśnie ten szereg przysłowiowy w tych warstwach cebuli, nie?
Coś w tym jest, szereg, ja w dół patrzę. To, tak, tak, coś w tym jest.